Tak jest. Ale zanim nowa seria, kilka jeszcze ogłoszeń. Jeśli chciałbyś zaangażować się w służbę, która przynosi ludziom, którzy są w opresji demonicznej, uwolnienie, możesz zgłosić się do pastora Grzegorza Baczewskiego po nabożeństwie. Mamy różnego rodzaju programy, podczas których pomagamy osobom wyjść z różnych poważnych problemów, ale czasami potrzebna jest specjalna modlitwa i jeśli chciałbyś, czujesz powołanie do tej służby, zgłoś się do pastora Grzegorza, odbędą się specjalne szkolenia na ten temat. Chciałbym przypomnieć fantastyczne ogłoszenie, że od 18 do 25 lutego odbędzie się zimowisko społeczności chrześcijańskiej. Więcej informacji w punkcie informacyjnym w zimowisko w przepięknych Sudetach, w pięknym ośrodku. Zapraszam, kapitalni wykładowcy, fantastyczna sprawa. W ostatnich tygodniach kilku z nas, ja, jeszcze ktoś z Rady Starszych i kilka osób miało... O, dziękuję Agnieszka. Możecie oklaski, tak, tak. Jednak potrafisz... Tak, dziękuję bardzo. Tak. Kiedyś było kobiety na traktory. Te czasy minęły, bezpowrotnie miejmy nadzieję. Słuchajcie, zapraszam na zimowisko. Fantastyczna sprawa, ale chciałbym powiedzieć o takim... Kilku z nas, niezależnie od siebie, miało sen, a także przekonanie. Wiecie, jesteśmy w tym budynku. Boże Słowo mówi bardzo konkretnie, że jeśli Pan nie pilnuje miasta, to stróż czuwa nadaremno. Czasami ludzie wyciągają taki wniosek, że jeśli Pan pilnuje, to stróż nie jest potrzebny. Ten tekst tak nie mówi. Ten tekst mówi wręcz przeciwnie, że jeśli Pan pilnuje, to stróż nie nadaremno tam siedzi. I my tutaj, mieliśmy sny o różnych rzeczach dotyczących ochrony tego budynku i sytuacjach. I chcąc zabezpieczyć jeszcze bardziej, tu są kamery, jest monitoring, są różne rzeczy, czujki różnego rodzaju, ale chcemy powiększyć te rzeczy dotyczące ochrony. Ale nie mamy na to budżetu, mówimy szczerze. I chcemy ogłosić specjalną zbiórkę. Gdyby każdy z nas chciał ofiarować na ten cel jedyne, ja wiem, że to duża suma, 50 zł, będziemy mieć tutaj ochronę dla naszych dzieci, dla nas, dla naszych ubrań, dla sprzętu, dla wszystkiego, dla tego budynku, a to jest potrzebne. Mieliśmy takie objawienie. Pismo Święte mówi, że Pan ostrzega we śnie swoich umiłowanych. Przyjmujemy to jako ostrzeżenie i prosimy was, można tekst wpłaty z napisem ochrona kierować na konto nasze, można złożyć w kopercie z napisem, że na ten cel będziemy przez kilka następnych tygodni dokonywać dodatkowych zbiórek, poza tymi, które do tej pory dokonywaliśmy i bardzo was prosimy o udział w tym dziele, bo to jest niezwykle ważne. A siewodnia, posle wtarowu służenia, ja przygłaszaju na przedwaricielną wstreczu dla wszystkich ukraińsko- i ruskojęzycznych ludzi, którzy chcą służyć w naszej cerkwi. 14 czasów będzie wkusna pizza i prekrasny rozgawor. Przygłaszaję. Słuchajcie, ja się uczę i jestem z tego dumny, że się uczę. Człowiek ciągle się uczy. Chciałbym jeszcze raz przywitać was wszystkich. Tych, którzy nas oglądają online, cieszymy się, że jesteście z nami. Chciałbym przywitać rodziny, rodziców, przyjaciół, naszych osób, które wyznawały swoją wiarę w chrzcie. Mamy gości z różnych stron, ze Skoczowa, Henryk Wieja z Fundacji Życie i Misja z Ostrowia. Henryku, chciałem cię szczególnie przywitać. Zdjąłem okulary i nie widzę, ale jeśli jesteś, cieszymy się, że jesteś za tę służbę, którą wykonujecie tam w Ustronie i że jesteście dla nas inspiracją. Kochani, dzisiaj rozpoczynam nowy cykl nauczania. Jeśli jesteś pierwszy raz dzisiaj, to możesz, jak tylko powiem temat, na który będę mówił, pomyślisz sobie, o, i w tym kościele także o tym mówią. No to chciałbym ci powiedzieć, że w ciągu 15 lat społeczności chrześcijańskiej Północ dwukrotnie miałem cykl na ten temat, którego jeszcze nie zdradzam. Dwa razy na 15 lat to jest dużo? To jest ciągle? No pomóżcie mi. Nie, to nie jest ciągle. To jest średnia 7,5 roku. Choć ostatnio częściej, nie ukrywam. Dzisiaj chcę ten temat poruszyć, zaraz powiem jaki. Zwykle, gdy do tego tematu przystępuję, gdy rozważam Boże Słowo, gdy modlę się, korzystam także z nauczania innych nauczycieli Bożego Słowa. Gdy przygotowywałem pierwszy cykl, posiłkowałem się nauczaniem pastora Roberta Morrisa, który napisał przecudowną książkę w tym właśnie temacie Błogosławiony Kościół, Błogosławione Życie. Jeśli nie czytaliście, zachęcam. Gdy przygotowywałem drugi cykl, korzystałem z nauczania Dave'a Ramsey'a. Kapitalne nauczanie, było dla mnie inspiracją. Teraz, gdy przygotowywałem ten cykl, czytałem różnego rodzaju wykłady, kazania, ale największą inspiracją był dla mnie pastor John Piper. Czasami pytacie mnie, dlaczego ja o tym wszystkim mówię. A ja mu zawsze opowiadam, że mówię z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zachęcić was, byście słuchali właściwych nauczycieli, których my tutaj rekomendujemy. A po drugie, żebyście czasem nie pomyśleli, że jestem taki mądry i wszystko sam wymyślam. Bo tak nie jest. Ani mądry, ani duchowy aż tak bardzo. Więc czasami posiłkuję się nauczaniem innych osób, które są dla mnie inspiracją, którzy równie jak ja pochylają się nad Bożym Słowem, byśmy razem mogli uczyć się. Dzisiejsze moje kazanie rozpoczyna nowy cykl nauczania, który zatytułowałem Jak bardziej cieszyć się posiadanym majątkiem? Każdy z nas ma przecież jakiś majątek. Nawet bezdomne osoby mają na sobie ubranie i to też jest majątek. Jedni mają większy, inni mniejszy, ale każdy z nas bez względu na swój status materialny może bardziej cieszyć się tym, co posiadał do tej pory. A ja chciałbym w tym sobie i wam pomóc. A uczyć się tego będziemy z Biblii od Pana Jezusa, który będąc bogaty, stał się dla nas ubogim, abyśmy dzięki jego ubóstwu stali się bogaci. Dziś będziemy uczyć się o tym, co jest największym bogactwem. Tematowi pieniędzy, a w zasadzie dóbr materialnych, Jezus i apostołowie poświęcili bardzo dużo swojego nauczania. A to z tego powodu, że jak mówi apostoł Paweł, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I posłuchajcie dalej. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i przysporzyli sobie wielu zgryzot. Ty natomiast, Boży człowieku, od tego wszystkiego uciekaj. Inaczej mówiąc, miłość dóbr materialnych prowadzi do odejścia od wiary, czyli zaufania Bogu, a efektem tego są życiowe zgryzoty, nie inaczej. Jeśli więc chcesz nie stracić wiary, a co za tym idzie, nie popaść w tarapaty, zrewiduj swój stosunek do dóbr materialnych i do pieniędzy. Zacznijmy od biblijnej historii zapisanej w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12, wiersze od 13 do 21. Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do Jezusa. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Ostrzegł ich Jezus też. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też, mówi Jezus, o to, aby opływać w dostatki. Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić. Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak. Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego, o bezmyślny człowieku, a inny przekład mówi, o głupcze, tej nocy zażądają twojej duszy i czyje będzie to, co przygotowałeś? I posłuchajcie, co powiedział Jezus. Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Gdy wnikliwie przeanalizujemy nauczanie Biblii dotyczące pieniędzy, odkryjemy, że Biblia spostrzega pieniądze jako z jednej strony coś bardzo pomocnego, a z drugiej strony jako coś bardzo niebezpiecznego. Pomocne i niebezpieczne zarazem. To tak jak ogień. Z jednej strony może podgrzać jedzenie i ogrzać, z drugiej strony niewłaściwe z nim postępowanie może poparzyć lub spalić. Dlatego Bóg, wiedząc o tym, że dobra materialne mogą być pomocne, że pieniądze mogą być pomocne, a także i niebezpieczne, chce nas nauczyć, jak zminimalizować ryzykowne zachowania dotyczące obchodzenia się z pieniędzmi, a także chce nauczyć nas, jak zmaksymalizować ich przydatność w naszym życiu. I tego właśnie, jak Bóg pozwoli, przez kilka następnych niedziel będziemy się razem uczyć. Gdy przygotowywałem to nauczanie, przez mój umysł przebiegły rozmowy z ludźmi, kiedyś gorliwymi dla Boga, dziś ostentacyjnie wypierającymi się wiary w Chrystusa, a początek destrukcji miał miejsce w niezdrowym uczuciu do środków materialnych. I mając te tragiczne historie w swoim sercu, mając je na względzie, chciałbym sobie i wam zaoszczędzić tragedii, jakie mogą spowodować pieniądze, i chciałbym pomnożyć swoją i waszą radość, jaką można mieć z ich powodu. Pieniądze, choć to tylko papier lub jakiś metal czy stop, stały się powodem naszej troski, dlatego że reprezentują pewną wartość. W codziennym życiu wymieniamy je na coś, co bardzo cenimy. I właśnie dlatego to, co robisz ze swoimi pieniędzmi, pokazuje to, co cenisz w swoim sercu. Posłuchajcie tego raz jeszcze. To, co robisz z pieniędzmi, pokazuje to, co cenisz w swoim sercu. Jeśli jesteś fanem muzyki, wydajesz pieniądze na koncerty i płyty. Jeśli jesteś smakoszem, wydajesz je na wykwintne jedzenia. Jeśli cenisz służbę Kościoła, wspierasz finansowo Kościół. A Jezus to ujął prosto w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale w 34 wierszu. Gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Proste. Gdzie trafiają pieniądze, tam trafia twoje serce. Wymieniasz pieniądze na to, co sobie cenisz. Wymieniasz na to, co jest twoim skarbem. Kiedy więc mówię, że pieniądze są zarówno niebezpieczne, jak i pomocne, to mam na myśli to, że mają one możliwość, aby wykazać, że cenisz pewne rzeczy bardziej niż Boga, co jest niebezpieczne, lub że cenisz Boga bardziej niż inne rzeczy, co jest pomocne. Jeszcze raz to powtórzę. Pieniądze jak papier lakmusowy mają moc wykazać, co tak naprawdę w życiu cenisz. Mają możliwość, aby wykazać, że cenisz pewne rzeczy bardziej niż Boga, co jest niebezpieczne, lub że cenisz Boga bardziej niż pewne rzeczy, co jest bardzo pomocne. Ten mały skrawek papieru działa jak papierek lakmusowy, objawiający, jakie są skarby twego serca. Pozwólcie, że powiem trzy cele, jakie mi przyświecają podczas tego cyklu. Po pierwsze, chciałbym pokazać nam, że najwyższą wartością jest Bóg, który najpełniej objawił się w Chrystusie. Po drugie, wykazać, jak nasze serce porusza się za środkami materialnymi. I po trzecie, podkreślić, jak cenny jest w naszym życiu lokalny Kościół. Te trzy rzeczy. Ale wróćmy do Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 13, 21 wiersz. Ktoś podszedł do Jezusa i powiedział: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. Oto jakiś człowiek próbuje zaangażować Jezusa w spór spadkowy. Powiem wam, że osobiście czuję tę historię, bo w przeszłości wiele razy jako pastor doświadczałem próby zaangażowania mnie w podobne sytuacje. Dlatego też podoba mi się odpowiedź Pana Jezusa. Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią nad wami? Inaczej mówiąc, to nie moja rola, aby się wypowiadać w tej sprawie. Następnie Jezus udziela niezwykłej lekcji, jak bardzo niebezpieczne mogą być pieniądze i środki materialne w ogóle. Mówiąc, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Jezus tym słowem zwraca uwagę na niebezpieczeństwo związane z pieniędzmi. Tym niebezpieczeństwem jest to, że pieniądze mogą nas okłamać. Pieniądze próbują nas oszukać. W jaki sposób oszukują nas pieniądze? One mówią, jeśli nas stracisz, to stracisz to, od czego zależy całe twoje życie. Tak naprawdę to my, pieniądze, jesteśmy twoim życiem. Twoje życie będzie prawdziwym życiem, jeśli będziesz miał nas. I dlatego Jezus mówi w wierszu 15b, nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. To kłamstwo, że od dóbr materialnych zależy twoje życie. Nie słuchaj tego kłamstwa. To kłamstwo może źle wpłynąć na twoje życie i co najgorsze, może pochłonąć je całe. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale w 9 wierszu powiedział to bardzo wyraźnie. Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Bądź ostrożny, strzeż się, bo to cię może zniszczyć. Porozmawiajmy więc o tym przez chwilę, czym jest w ogóle życie. Czym naprawdę jest życie? Serce każdego z nas jest podatne na przyjęcie myślenia, jak będę posiadał wiele rzeczy, to wtedy będę prawdziwie żył. Gdybym zapytał was, kto z was spędzał bezsenne noce, ustalając, jak rozdysponujecie wygraną milionową w totolotka. Ja spędzałem. Kto się podnieś wyżej tutaj? O, jest parę osób. Super. Słuchajcie, mój kolega powiedział mi, że on cały rok spędził na tym, na dyspozycji tych pieniędzy, których jeszcze nie wygrał. Jak będę miał wiele rzeczy, to wtedy będę prawdziwie żył. W kościele jest jeszcze jedno kłamstwo. Jak już będę miał wiele rzeczy, to zacznę służyć. To jest w ogóle kłamstwo pierwszej klasy. A Jezus nagle stwierdza, że twoje życie nie polega na obfitości dóbr, na posiadaniu wielu rzeczy. Życie polega na poznaniu Boga. Jezus powiedział to w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Życie nie polega na posiadaniu rzeczy. Życie polega na poznaniu Boga. Dlatego Jezus opowiada dalej podobieństwo. Pewnemu, i posłuchajcie tego podobieństwa, bardzo interesujące. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? I posłuchajcie dalej. Jezus mówi tak. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Jezus nie mówi tam, tak będzie z niektórymi, tylko mówi, tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Kiedy twoja ziemia wydaje obfity plon, kiedy twoja firma dobrze prosperuje, kiedy otrzymujesz awans i zarabiasz więcej, kiedy twoje inwestycje nabierają większej wartości, to nie jest nic złego. To jest świetnie, fantastycznie. W tym podobieństwie sukces to również nic złego. Człowiek ten nie został nazwany głupcem za to, że był wysoko produktywnym rolnikiem. Dlaczego więc ten człowiek został przez Boga nazwany głupcem? Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Dlaczego on był tak strasznie głupi? On był głupcem, bo kiedy rosło jego bogactwo, w tym samym czasie nie zadbał o to, by rosło jego bogactwo w Bogu. On zajął się budowaniem większych stodół. To także może być właściwe, pod warunkiem, że przechowywanie ziarna i używanie go wskazywałoby na to, że Bóg jest jego skarbem. Ale posłuchajcie, co powiedział ten rolnik. Powiem do duszy swojej. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Sposób, w jaki chciał to wydać, użyć, wykorzystać, był jednoznaczny. Majątek objawił to, do czego lgnęło jego serce. Moim skarbem jest relaks, jedzenie, picie, zabawa. To jest moje życie. A bogactwo w moich stodołach da mi takie możliwości. On pokazał, że ceni sobie bardziej bogactwa od Boga i to był jego problem. Kluczem całej tej historii jest wiersz 21. Tak będzie z każdym, który gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Tak będzie z każdym. W Bogu bogaty. To jest wyjątkowe stwierdzenie. Co to znaczy być bogatym w Bogu? Bycie bogatym w Bogu to między innymi przeciwieństwo do gromadzenia ziemskich skarbów tylko dla siebie.
Być bogatym w Bogu to przeciwieństwo do tego, jak ktoś żyje dla siebie, dla rzeczy materialnych, a nie dla Boga. Być bogatym w Bogu to życie, które polega na obfitości poznania Boga, a nie na obfitości zgromadzonych dóbr. Być bogatym w Bogu to lgnąć z całego serca do Boga jako do swojego bogactwa. Być bogatym w Bogu oznacza zmierzać w kierunku Boga jako największego bogactwa. Być bogatym w Bogu oznacza uznanie Boga za większe bogactwo niż cokolwiek innego na ziemi. Być bogatym w Bogu oznacza pokazać, że używając ziemskiego bogactwa cenimy bardziej Boga. W tym właśnie zawiódł ten rolnik, a w rezultacie okazał się głupcem, który zatracił swoją duszę. To właśnie miałem na myśli, kiedy powiedziałem, że pieniądze z jednej strony są niebezpieczne, a z drugiej strony mogą być przydatne. W jego przypadku były niebezpieczne. To odciągnęło go i często nas od miłości do Boga. To odciąga od cenienia Pana Boga. I ponownie, problem nie polegał na tym, że pola człowieka obrodziły, obficie. Problem polegał na tym, że Bóg przestał być jego najwyższym skarbem. Gdyby Bóg był jego skarbem, postąpiłby inaczej. Nie powiedziałby wtedy, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij, baw się. Powiedziałby raczej, Boże, to wszystko jest Twoje. Ty sprawiłeś, że pola mi tak obrodziły. Pokaż mi, jak mam używać tych bogactw, bo to Ty jesteś moim skarbem, a nie rzeczy. Ja mam już wystarczająco. Nie potrzebuję pomnażać tego, co mam. Nie muszę więcej jedzenia, lepszego picia, nie muszę więcej się bawić. Chcę się weselić, ale nie sam ze swoją bogatą emeryturą. Chcę weselić się z ludźmi, którzy będą weseli dzięki mojej hojności. Chcę cieszyć się błogosławieństwem dawania, ponieważ Ty, Panie, nauczyłeś mnie, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Aniżeli brać. Tak powiedział Jezus. A teraz zastosowanie. Czyli jak na finale naszego życia nie okazać się głupcem? Kto z was na finale swojego życia nie chciałby się okazać głupcem? Większość. Dziękuję. Ponieważ Bóg jest moim skarbem, uczynię wszystko, aby dobra materialne, które są w mojej dyspozycji, były tego wyrazem. Posłuchajcie tego jeszcze raz. Ponieważ Bóg jest moim skarbem, uczynię, żeby dobra materialne, które do mnie należą, pokazywały to właśnie. Były tego wyrazem. Uczynię więc wszystko, aby zminimalizować ryzykowne zachowania dotyczące obchodzenia się z pieniędzmi, a także uczynię wszystko, aby zmaksymalizować ich przydatność w naszym życiu. Mądre? Zminimalizuję ryzyko, które może doprowadzić do tragedii, a zmaksymalizuję wszystko, co możliwe, by użyć je we właściwy sposób, by były przydatne. A teraz chciałbym się z wami podzielić 5 sposobami, jak się zabezpieczyć, żeby posiadane dobra, bez względu na ich wielkość, nie przyczyniły się do destrukcji w naszym życiu. 5 sposobów. I gwarantuję, jeśli je zastosujemy, przyniosą efekt pożądany, prawidłowy dla Bożej chwały. Pierwsza rzecz. Będę studiować Słowo Boże, aby zobaczyć, że najcenniejszą wartością, jaką mam na ziemi, to jest Jezus. List do Filipian mówi tak. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Pierwsze więc, będę studiował Słowo Boże, aby zobaczyć, że najcenniejszą rzeczą na ziemi, jaką mam, jest Jezus Chrystus. I powiem wam, ja jestem wdzięczny mojej żonie, bo od 2 lat, wcześniej była długa przerwa, ale od 2 lat, każdy dzień rano zaczynamy od czytania Biblii i od modlitwy. I każdy dzień wieczorem kończymy czytaniem Bożego Słowa i modlitwy. I zmiany w naszym życiu widzimy ogromne. Widzimy ogromne. I jeśli w rodzinie nie praktykujecie tego, zachęcam, poznawajcie Boga, bo poznając Boga, On się staje dla nas największym skarbem, a to jest zabezpieczeniem dla naszego życia. Po drugie, będę modlił się, abym był wolny od miłości do pieniędzy. Biblia mówi tak, Panie, skłoń moje serce do Twoich postanowień i odwiedź moje serce od chciwości. Będę się o to modlił, abym był wolny od miłości do pieniędzy. Trzecia rzecz. Będę ufał Bożym obietnicom, że każda moja potrzeba będzie zaspokojona zarówno dla mojej rodziny, jak i mojego kościoła. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą, mówi apostoł Paweł w liście do Filipian, według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. A w innym miejscu mówi Paweł, apostoł, a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką sprawę. I punkt czwarty, i być może niektórzy pomyślą, no to już wiadomo, do czego pastor zbierze. Będę wiernie, przelewem elektronicznym czy w inny sposób, oddawał dziesięciny na mój kościół oraz składał pieniężne ofiary podczas nabożeństwa. Być może myślisz, że do tego zmierzam, że to był mój punkt. Był i jest. Powiem wam, jestem przekonany, że gdybyśmy uwierzyli w to słowo, które mówi czci Pana darami ze swego mienia, najlepszą cząstką swych dochodów, przynieść do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w domu moim, Kościół byłby na innym etapie, nie nasz, cały, gdyby wszyscy wierzący się przejęli tym fragmentem. Wiecie, dziesięcina, ja następnym razem będę o tym mówił, ale dziesięcina jest czymś niezwykłym. Z moją żoną praktykujemy ją od wielu lat. Mieliśmy w poprzednich latach potężne wpadki na ten, mówiłem to w moich świadectwach, w historiach, ale praktykujemy to. I to jakby ktoś podszedł do mnie i powiedział, ty się chwalisz, że oddajesz dziesięcinę, powiem wam, ja się nie chwalę. Jak mam się chwalić tym, co jest moim przywilejem? Jak mam się chwalić tym, czego Bóg ode mnie oczekuje? Nic wielkiego nie robię. Ja po prostu tylko robię to, co Bóg ode mnie oczekuje. Z dziesięciną jest tak, ja tak wierzę. Wiem, że macie różne przekonania. Ja osobiście wierzę, że te 10% to jest coś, czego ja mam nie tykać. Mam nie decydować o tym, gdzie ono ma pójść. Bóg już zadecydował. Czasami ktoś do mnie podchodzi i mówi, pastorze, ja zmieniłem tutaj, będę moją dziesięcinę przeznaczał tu, tam i tam. Co pastor na ten temat myśli? Ja wtedy nie chcę mówić, co myślę. Naprawdę, uwierzcie mi. Nie chcę mówić, co myślę. Bo nieważne jest, co ja myślę. Najważniejsze jest, co myśli Pan Bóg. A On powiedział, przynieście całą dziesięcinę, całą, do spichlerza, aby był zapas w domu moim. Ja to rozumiem w ten sposób. Przynieś całą dziesięcinę tam, gdzie jest ten dom duchowy, w którym się budujesz, czyli do kościoła, w którym się karmisz. I chcę was do tego zachęcić. Z moją żoną podjęliśmy w tym roku taką decyzję, że co miesiąc będziemy oddawać dziesięcinę i powiększymy ją o 200 zł więcej. Co miesiąc 100 zł od mojej żony, 100 zł ode mnie. To już jest chwalenie. Ale posłuchajcie, mówię to, chwalę się, żeby może niektórzy z tego chwalenia powiedzą, o, to ja też tak zrobię. Jesteśmy tak jak wy. Mamy taki sam status materialny jak większość z was. Ale kochamy Boga i ten Kościół. Zależy nam, spłacamy kredyt za ten budynek. Pomyśleliśmy sobie, do dziesięciny dołożymy jeszcze po 100 zł od głowy. Co znaczy, że trzeba będzie jakieś ograniczenia wprowadzić. Ale i będziemy dalej składać w niedzielne ofiary, tak jak do tej pory. I chciałbym was o to prosić. Przynajmniej o dziesięcinę. To będzie dla was błogosławieństwo, dla Kościoła rozwój i pożytek, a Bóg będzie miał z tego chwałę, bo Bóg się cieszy, jak jego dzieci są posłuszne i tyle na ten temat, może kiedy indziej. Tylko jedną myśl dodam. Czasami słyszę, jak ktoś przychodzi do mnie i mówi, ale dziesięcina to jest Stary Testament. Ja mam dowody, że jest też nowy, no ale jak ktoś mówi, że jest stary, to powiem wam tak. Trudno mi sobie wyobrazić, aby dzieci Boże, które doświadczyły chwały krzyża, dawały mniej od Kościoła niż święci Starego Testamentu. Trudno mi to sobie wyobrazić, żeby święci nowotestamentowi, którzy doświadczyli chwały krzyża, cierpienia Jezusa, dawali mniej do Kościoła, niż to czynili święci Starego Testamentu. No i piąta rzecz. Będę chronił się przed budowaniem większych stodół, aby obfitość z moich pól była błogosławieństwem dla innych. Bo nie od obfitości dóbr zależy moje życie, a bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Te wszystkie rzeczy mamy wydrukowane na lekcji do dzisiejszego kazania. Zaraz przy wyjściu, ja już poproszę te osoby wyznaczone, żebyście poszli do punktu informacyjnego, wzięli te lekcje i każdy z was do domu to dostanie. Bo to trudno zapamiętać, więc ja przygotowałem taką rzecz. Możecie przy pomocy naszych liderów, każdemu z was chcemy wręczyć to. I zakończenie. Jezus i apostołowie uważali, że pieniądze mogą być niebezpieczne, ale mogą być też pomocne. I dlatego, że są niebezpieczne, to zachęcam was, abyście byli ostrożni na to, ile sobie zostawiacie, nie ile zarabiacie, ale ile zostawiacie. A że są pomocne, byśmy mieli radość z coraz większego dawania dla sprawy, które przecież kochamy, bo wszyscy mówimy, że kochamy Boga z całego naszego serca. A On jest naszym bogactwem. Pamiętajmy, że problem w podobieństwie opowiedzianym przez Jezusa nie jest to, że Jego pola wydały obfity plon. Problem był to, co On zamierzał z tym zrobić. A moją modlitwą jest to, żeby Pan Jezus dał nam wszystkim radość z obfitowania. Nie tylko w dobra materialne, ale przede wszystkim obfitowania w Boga i radość z wypełnienia naszych zobowiązań w przymierzu z Bogiem, aby świat mógł zobaczyć, że największym bogactwem jest sam Bóg. A jak Bóg będzie twoim największym bogactwem, będzie twoim skarbem, to tam pójdzie za tym skarbem twoje serce. Amen. Pochylmy głowy w modlitwie. Jeszcze raz poproszę liderów, którzy są na sali, którzy mogą nam pomóc rozdać lekcje. Wyjdźcie teraz i podarujemy wszystkim te lekcje dzisiejszego kazania. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty, będąc bogatym, stałeś się dla nas ubogim, abyśmy Twoim ubóstwem ubogaceni zostali. Dziękujemy Tobie za to, Panie, że Ty chcesz i pragniesz być naszym największym bogactwem, bo Twoim marzeniem jest to, żeby nasze serca w wieczności były z Tobą. Dlatego, Panie, chroń nas od wszelkiej chciwości. Błogosław nam obficie, niech nasza ziemia wydaje obfite plony, niech nasze firmy przynoszą jak największe zyski, niech nasi szefowie nas awansują, podwyższają nasze pensje. Panie, a gdy to się będzie działo, pokazuj nam bez przerwy, że to nie od tej obfitości zależy nasze życie, ale od poznania Ciebie. Wbij w nasze serca, Panie, i w nasze głowy też tę prawdę, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. O to Ciebie prosimy z całego serca. Ty, Panie, bądź uwielbiony i wywyższony. Jesteś dobrym Bogiem i Tobie chwała się należy. Amen. Powstańmy, proszę. Za chwilę nasi duszpasterze wyjdą tutaj do przodu, żeby modlić się razem z wami, którzy potrzebujecie jakiejś modlitwy. Jest wśród nas dzisiaj rodzina, która przeżywa ból, ponieważ wczoraj nagle zmarła ich córka, która także tutaj w naszych nabożeństwach brała udział, Wioleta. Będziemy się o was modlić także. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Chcemy, żebyście wiedzieli, że jesteśmy razem z wami i wierzymy, że Panu Bogu nic się spod kontroli nie wymyka i niech was Bóg błogosławi, strzeże, dodaje wam siły. Jeśli w jakiejkolwiek sprawie potrzebujemy modlitwy, możemy podejść do naszych duszpasterzy. A ja chciałbym też prosić te osoby, które wyznały swoją wiarę w chrzcie. Wyjdźcie tutaj, pastor Grzegorz Baczewski z pastorem Grzegorzem Boborykiem, z żonami. Wręczą wam Biblię, moja żona także. Pomodlą się o was. Będziemy cieszyć się tym darem łaski, który mamy w Chrystusie.